Kalejdoskop medialny.
W specjalnym unijno-demokratycznym wydaniu Kalejdoskopu medialnego witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Tym razem nie musieliśmy nawet nadstawiać ucha, żeby od razu zorientować się, co w mediach piszczy.
Dramatyczne przemówienia we wszystkich językach Europy, krzyki, piski, deklamacje i inne atrakcje w Parlamencie Europejskim.
O tym już w pierwszej części naszego programu.
W drugiej, Echa Salonów, powrócimy do tematu słuchu wśród polityków.
Wyjaśnimy, dlaczego dobry słuch jest dla demokratycznych przywódców nie mniej ważny niż dla światowej klasy muzyków.
A na koniec krótki wywiad, czyli rozmowa w trzy słowa. Zapraszamy!
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych największe rozemocjonowanie wywołała debata w Parlamencie Europejskim. Wszystko zgodnie z przewidywaniami eurodeputowanej Sylwii Spurek, która już od rana zapowiadała to wydarzenie na Twitterze. Zgadnijcie, problemami jakiego państwa będzie dzisiaj zajmował się Parlament Europejski. W tej kadencji odpowiedź nie jest trudna. Niestety, egzaminu nie zdał Dariusz Kopeć. Ostatnio rozmawialiście o problemach w Teksasie, więc może tym razem o Surinamie? Zagadką na zagadkę eurodeputowanej odpowiedział Piotr 1978. Zgadnijcie, dzięki komu Parlament Europejski musi zajmować się tymi problemami. Niech pani lepiej zostanie przy tych gwałconych krowach, rybach i całym swoim zapleczu pomysłów. Przynajmniej mamy z tego wiele radości.
Co w mediach piszczy?
Dyskusja nie zeszła jednak na temat dręczonych przez człowieka krów, dzików, korników i afgańskich kotów. Van Fart z nieznanych powodów zacytował starą, jeszcze przedwojenną definicję. Wegetarianie, ssaki roślinożerne o niewykształconym podniebieniu, obchodzą się bez jaj, mięsa, a nawet mleka. Dla zasady żenią się z kobietami bardzo chudymi. Ich życie to wegetacja, stąd pochodzi ich nazwa. Konflikt między wegetarianami, mięsożercami i kanibalami wydaje się nieunikniony.
Wysoki sądzie, przyznać wypada, owszem zeznaję, zjadłem sąsiada, lecz grzech odpuszczam w sumieniu własnym, bo sąsiad mój był strasznie żelasty.
Już w trakcie debaty jej przebieg interpretował Stefan Wójcik, Szczery 2015. Główne żądanie lewicy w stosunku do premiera Morawieckiego w Parlamencie Europejskim – ginekolog w każdej wsi. Dyskusją rozczarowany był też Krzysztof Radke, Flowenol 77. Debata w tym chorym na lewactwo gremium nie ma sensu. Jeśli im udowodnisz, że 2 plus 2 równa się 4, to zaczną wmawiać, że matematyka to nauka demokratyczna i te wyniki są poprawne, które uzna większość. Mowa jest o naszym polexit, a tymczasem mamy do czynienia z ich brain exit, czyli odejściem od rozumu. I rzeczywiście uczestników debaty od szaleństwa dzielił już chyba tylko jeden krok. Doświadczony dziennikarz Gazety Wyborczej Paweł Wroński, niezrażony poziomem dyskusji w Parlamencie Europejskim, podzielił się swymi wrażeniami wizualnymi. Co jest z nosem Morawieckiego? Jest bielszy od reszty twarzy. Nadgorliwy makijaż? Niespodziewanie wątek kolorów zlekceważyła jego redakcyjna koleżanka Dominika Wielowiejska. Zamiast na nosie skoncentrowała się na bankach. Czy złe banki wyprzedają nasz majątek narodowy? Dziennikarka nie napisała tego wprost. Beata Szydło mówi, że zła opozycja wyprzedała majątek. Mateusz Morawiecki klaszcze. Zaraz, zaraz, a w jakim banku prezesem był wcześniej premier?
Żal mi zachodnich bankierów, choć sam już nie wiem dlaczego. Blady księżyc na niebie, nie wróży nic dobrego.
Liczną grupę twitterowiczów zaskoczył fakt, że niemiecka komisarz mówi po polsku. Zdarzały się jednak komentarze także treści jej wypowiedzi. Sławek Jastrzębowski stwierdził: Ursula von der Leyen zaczyna swoje przemówienie od stanu wojennego w Polsce, żeby przejść do wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w 2021 roku. Ula, zacznij od 1939.
Co w mediach piszczy?
Krzysztofa Karnkowskiego oburzył język używany przez Andrzeja Halickiego. Czemu poseł Halicki przemawia po polsku, wprowadza tym w błąd? Żeby zamieszanie językowe wokół debaty było jeszcze większe, Marta Sophie zacytowała anglojęzyczny wpis Rona Colemana. Polska jest dziś Chuckiem Norrisem narodów.
Chuck Norris.
Prawdziwa afera wybuchła w świecie kultury. Rafał Ziemkiewicz pisał: w finale konkursu chopinowskiego tylko 3 kobiety i 9 mężczyzn. 0 identyfikujących się jako trans, bi, nie bi, inter czy pan. W niektórych krajach konkurs już byłby unieważniony, a jury w pierdlu. Miłosz Lodowski dodał: a Chopin wciąż jest identyfikowany jako mężczyzna. Emocje starała się uspokoić Irma Miła. Unia Europejska pewnie wkrótce wychwyci te niedociągnięcia i zażąda zmiany. Parytety genderowe to nowoczesność w domu i zagrodzie. Małgorzata Walta dopytywała: a Murzyn był? Gdy okazało się, że nie, załamany Wiktor Kos-5 podsumował: i nawet nie ma przed kim klęknąć.
Nie pękaj, mój przyjacielu, nie pękaj. Wszystko, co możesz z siebie dać. Przed nikim, mój przyjacielu, nie klękaj.
Black Lives Matter na razie nie przyjęło się ani w salach koncertowych, ani na warszawskich salonach, ani nawet na warszawskich boiskach. Piłkarze Lecha Poznań, wbrew angielskiej tradycji, nie padli na kolana przed Legią Warszawa i zwyciężyli. Trochę nerwowości wśród poznańskich twitterowiczów pojawiło się jedynie po rzucie karnym, którego nie wykorzystał Mikael Iszak. Ale jego nieskuteczność szybko wytłumaczył pan elementarz. Iszak umie się bawić. Nie chciał im robić przykrości, strzelił brameczkę, a potem sobie pomyślał, że to niegrzecznie by było strzelić jeszcze jedną, kiedy Legia jest taka gościnna. Ludzie z Warszawy też potrzebują trochę radości. Kto w takim razie był w Poznaniu najbardziej niezadowolony mimo wygranego meczu? Prawdopodobnie redaktor Wojciech Wybranowski. Nie daje się słuchać tych blubrów w studiu TVP Sport po przegranej Legii z Lechem o wielkiej Legii. Przemysław Jolly Joker 1973 miał inne zdanie. No właśnie, kapitalnie się tego słucha. To jest tak śmieszne, że nic tego nie pobije. Stefan Bielański komentował: w TVP Sport, jak w Kanal Plus, wcale nie ukrywana opcja warszawska. Drobne złośliwości wobec warszawskich mediów wywołały wśród kibiców kolejne wybuchy wesołości. Szampańskie nastroje na dobre zagościły zarówno na bułgarskiej, jak i na poznańskim Twitterze. Przynajmniej do najbliższego piątku.
Co w mediach piszczy? Echo salonów.
Największe emocje na politycznych salonach wywołała w ostatnich dniach kolejna unijna debata na temat Polski.
O tym, że sprawa jest poważna, przekonywała nas eurodeputowana Sylwia Spurek. Zapewniła, że nie chce żartować nawet w czasie dyskusji w Parlamencie Europejskim.
Panie premierze, gdybym chciała zażartować, powiedziałabym: gratuluję panu.
A już po chwili przedstawiła swoją opinię na temat najważniejszego problemu Polski.
Chyba nigdy wcześniej parlament nie musiał tak często zajmować się innym państwem członkowskim, jak teraz zajmuje się Polską. I problemami Polski, z niezależnością sądownictwa, prawami kobiet, osób LGBTIQ, z wolnością mediów. Ale tu nie ma z czego żartować. Powinien pan wykorzystać swoją energię, ale dla Polski, do współpracy z Unią Europejską na przykład w zakresie rozwiązań gwarantującym polskim kobietom na wsi dostęp do ginekologa.
Parlamentarna dyskusja zawstydziła Marka Belkę, byłego członka PZPR, który do Parlamentu Europejskiego dostał się z list Koalicji Europejskiej zawiązanej przez Platformę Obywatelską, PSL i SLD.
Nie ukrywam, że odczuwam wstyd, że po raz kolejny przez działania pana rządu mówimy tu o Polsce. Czas na bycie zaniepokojonym już minął.
O związkach z komunistycznymi kolegami z tej samej listy wyborczej zapomniał eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.
Kto orzeka? Prokurator stanu wojennego. Piotrowicz, to pana koledzy dzisiaj. Na nich się pan opiera. Mówi pan do mnie, do członka antykomunistycznych struktur, Radia Solidarność, NZS-u? Do mnie pan mówi, zarzuca pan, że jesteśmy po złej stronie, to wy ma dzisiaj macie komunistycznych przyjaciół.
Być może politycy Platformy będą musieli powrócić do sojuszu z Lewicą, bo jak sugeruje współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w wywiadzie dla Radia RMF, każdy rząd bez Lewicy będzie niedemokratyczny.
Uważam, że bez Lewicy nie da się stworzyć rządu demokratycznego, tak uważam.
W budowie demokracji Polska może jednak liczyć na bratnią pomoc. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, podsumowując debatę, zagroziła, że unijni komisarze będą działali najpierw w sposób prawny, a później nie tylko.
Komisja będzie działać. Opcje są wszystkim znane. Pierwszą opcją są działania związane z naruszeniem, gdzie będziemy w sposób prawny kwestionować wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Kolejna opcja to mechanizm warunkowości i inne narzędzia finansowe.
Pani komisarz nie chce jednak kolejnego rozbioru Polski, czego najlepszym dowodem są jej słowa wypowiedziane na zakończenie debaty na temat Polski.
Niech jedzie Polska, niech jedzie Europa.
Przebieg debaty natchnął optymizmem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.
Dzisiaj ci wszyscy, którzy nie ulegli, ci wszyscy, którzy wytrzymali nerwowo i naciskali na PiS, dzisiaj mogą mieć jakąś, jeszcze nie pełną, ale jakąś satysfakcję. I za to bardzo wszystkim serdecznie dziękuję.
Niemniej zadowolony Radosław Sikorski dziękował niemieckiej pani komisarz, choć jednocześnie zgłaszał poważną wątpliwość, czy polski rząd jej usłucha.
Pani przewodnicząca, serdecznie pani dziękuję za klarowne sformułowanie przestrogi dla rządu premiera Morawieckiego. Mam nadzieję, że usłuchają.
Usatysfakcjonowani parlamentarzyści unijni rozjechali się do swoich krajów z przekonaniem, że nawet jeśli rządzący Polską nie usłuchają głosów z Berlina i Brukseli, to kolejny, bardziej demokratyczny rząd będzie miał w tej sprawie słuch absolutny.
Echo Salonów. Rozmowa w trzy słowa.
W trakcie debaty nad praworządnością w Polsce, która odbyła się we wtorek w Europarlamencie, polski premier nie tyle bronił samych reform sądownictwa, co podkreślał, że instytucje unijne działają poza wyznaczonymi w traktatach kompetencjami. Eurokraci z kolei podnosili, że zamierzają bronić Polaków przed mającym demokratyczny mandat rządem. O samej debacie, jej konsekwencjach i kierunkach zmian w Unii Europejskiej rozmawiam z Bogusławem Kiernickim, prezesem Prawicy Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór. Witam serdecznie.
Redaktor Grzegorz Jasiński z RMF napisał w 2018 roku, że gdybym uwierzył w połowę tego złego, co w czasie debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu o Polsce mówiono, pewnie bym poprosił o azyl i do niedemokratycznej i niepraworządnej ojczyzny nie wrócił. Dziś on podpisuje się pod tymi słowami ponownie. A czy pan by się pod nimi podpisał?
W pewnym sensie. To znaczy uznaję jakby ten sam jakby krytyczny stosunek do tego, co tam powiedziano. Natomiast ja bym tym chętniej w Polsce zamieszkał, gdybym miał takie wątpliwości, których oczywiście nie mam. Ja bym chciał powiedzieć tak, że to było bardzo dobre wystąpienie premiera. Prawica Rzeczpospolitej, którą też reprezentuję, z uznaniem to przyjęła, bo to nie była tylko kwestia, tak jak pan to powiedział, jakby ten obszar praworządności obejmująca, ale myślę, że przede wszystkim premier bardzo godnie stanął w kwestii obrony polskiej suwerenności, bo tego de facto ta dyskusja dotyczyła, trudno powiedzieć dyskusja, można powiedzieć ten atak na Polskę dotyczył, który się odbył w Parlamencie Europejskim i myślę, że premier Mateusz Morawiecki miał bardzo dobre wystąpienie. Miał wystąpienie zdecydowane, miał dobrze przygotowane, dobrze powiedziane i przede wszystkim dobre w sensie merytorycznym, to znaczy stanął jednoznacznie w kwestii obrony polskiej suwerenności.
Kogo miało to wystąpienie de facto przekonać do polskich racji? Bo chyba nie tych europosłów, którzy swoje wystąpienia mieli już przygotowane wcześniej na kartkach. I to europoseł Jacek Sariusz-Wolski napisał później w mediach społecznościowych, że ta debata to była taka debata głuchych.
Trochę tak jest. Tak to wygląda często przy tych poważnych debatach europejskich. Ale myślę, że to, co miał premier powiedzieć, to przede wszystkim zdecydowanie, to mianowicie to, że że nie ma zgody na takie roszczenia i paternalistyczne traktowanie Polski przez Unię Europejską i to zrobił. Nie tłumaczył się w sposób, że powiem, niegodny. Jasno wyłożył polskie stanowisko i to było istotne, żeby moim zdaniem i tą postawę, i te argumenty nawet ta kiepsko słuchająca sala usłyszała, bo to czasami nawet jeżeli to nie znalazło odbicia w komentarzach bezpośrednich czy w wystąpieniach, które jak już pan zauważył były wcześniej przygotowane, to myślę, że sam przekaz powinien trafić szerzej. Zresztą też trzeba powiedzieć, że w różnych mediach w Europie i to takich tych poważnych i z najwyższej półki stanowisko Polski znajduje też zrozumienie. Nie mówię, że wszędzie i zawsze, ale są poważne głosy, które pokazują, że takie stanowisko, które mówi po pierwsze o tym, o suwerenności, po drugie o nadrzędności polskiego prawa, po trzecie, że polski rząd reprezentuje polskie interesy, to jest oczywiste, jest jakby zrozumiałe, niekwestionowane, a nawet czasami podawane jako wzór dla swoich rządów i społeczeństw.
O ile zrozumiała była ta postawa polityków związanych z obozem Zjednoczonej Prawicy, którzy bronili premiera, to czy jednak nie było dla pana pewnym zaskoczeniem ta gorliwość, z jaką polscy eurodeputowani związani z kolei z opozycją przyłączali się do chóru zaciekle atakującego Polskę?
No jest to bardzo przykre. Nie było to zaskoczeniem, bo od jakiegoś czasu już się przyzwyczailiśmy do tego, że tak jest. Natomiast za każdym razem jest to coraz trudniejszy, coraz cięższy przypadek. Jeszcze kilka lat temu w Parlamencie Europejskim było coś takiego jak niepisany zwyczaj takiego troszeczkę budowania klubu polskiego. To, że europarlamentarzyści różnych opcji, Polacy, tak, spotykali się razem w ważnych dla państwa sprawach. Oczywiście to nie zawsze się kończyło jakimś uzgodnieniem, ale przynajmniej wymianą zdań i przedstawieniem swoich racji, ale w kontekście interesu Polski, tak, że jesteśmy wszyscy z różnych stron, mamy może trochę inne opinie, ale interes Polski jest nadrzędny. Myślę, że to już mamy za sobą. To jednoznaczny atak eurodeputowanych na Polskę, tych, można powiedzieć, centrolewicowych, no bo tak to Platformy czy Lewicy, no to pokazuje, że tu już żadnych zahamowań, ani nawet takich pozorów się nie tworzy. Tak? Tu jest jakby domaganie się kar, domaganie się ukarania, zabrania pieniędzy, wystąpienie pełne roszczeń, obraźliwych słów wobec własnego państwa, nie tylko wobec rządu czy przedstawicieli rządu, ale wobec państwa czy często społeczeństwa. To jakby na pewno jest jakiś Rubikon, który został przekroczony. Nie tak dawno, ale jest, powiem to, dynamiczna sytuacja, nie do przyjęcia. Oczywiście i tym bardziej to drażni na przykład w przypadku tych ludzi, którzy jeszcze te kilkadziesiąt lat temu byli w szeregach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, reprezentowali komunizm, popierali stan wojenny i różnego rodzaju rzeczy. Tu już nie chcę tracić na to czasu, bo wszyscy to wiemy, ale ta ich gorliwość w tej chwili w atakach na Polskę pokazuje, że się niczego nie nauczyli albo zachowali tą samą taką służalczą czy podejście wobec no, silnych patronów. Także szukają zawsze nowego patrona. Kiedyś to był ten patron ze wschodu, teraz jest to patron, trudno powiedzieć, z zachodu, chociaż nie chcę tego zachodu obrażać jako całości, ale przynajmniej bardzo źle to wygląda.
Może właśnie dlatego boją się tego szeroko ostatnio omawianego polexitu. To jest temat, który nie schodzi z ust opozycyjnych polityków. Straszy się nim opinię publiczną na prawo i lewo. Tak się zastanawiam, kto bardziej buduje taką postawę antyunijną, czy wzbudza antyunijne nastroje wśród polskiego społeczeństwa, czy polski rząd, który chce bronić tej polskiej suwerenności, czy jednak no, ta druga strona, która wspiera Unię Europejską w tych atakach i próbie narzucenia pewnej narracji Polakom, bo przecież znając nas Polaków, no, jeżeli coś nam się narzuca, to stajemy troszeczkę tak okoniem wobec tego.
Polexit jest rzeczywiście dziś tematem wymyślonym, wywołanym tak na potrzeby bieżącej polityki, co nie znaczy, że sam w sobie, skoro Wielka Brytania mogła opuścić Unię Europejską, to znaczy, że każdy kraj może opuścić, więc oczywiście jest to jakby potencjalna możliwość, ale jest najbardziej krytyczne wobec Unii Europejskiej, czy jak to się mówiło, eurosceptyczne nastawione środowiska w Polsce, polexitu nie głoszą. Tak? Jest to dziś jednoznacznie obrona suwerenności polskiego prawa w ramach Unii Europejskiej, a nie poza Unią Europejską. Oczywiście takie ataki, jak ten, który miał miejsce w Parlamencie Europejskim, one mogą budować nastroje coraz bardziej krytyczne i niechętne Unii Europejskiej, ale mówię, ale ten eurosceptycyzm pewno będzie się z takimi atakami w Polsce pogłębiał. Zasługa w cudzysłowie na pewno będzie w dużej mierze spoczywała na tych, którzy dzisiaj ten atak jakby z polskich europarlamentarzystów, którzy ten atak na Polskę popierają. No.
Bardzo dziękuję panie prezesie za znaleziony dla nas czas. Moim i państwa gościem w Kalejdoskopie Medialnym był prezes Prawicy Rzeczpospolitej Bogusław Kiernicki. Dobrej nocy panie prezesie.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Rozmowa w trzy słowa.
W dzisiejszym unijno-demokratycznym wydaniu Kalejdoskopu Medialnego to już wszystko.
Za uwagę dziękuję państwu Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Kalejdoskop Medialny.